I have to ask in critical condition.
Yes,
Parlament po raz czwarty próbuje wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Wspólnym kandydatem PSL i Koalicji Obywatelskiej jest profesor prawa Sławomir Patyra, który twierdzi, że Polska za rządów PiS zmierza w stronę państwa autorytarnego. Jakie ma szanse, by objąć urząd RPO? Co zrobić, by zatrzymać upolitycznienie kolejnych instytucji w państwie? Już za chwilę wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Kornelia Chojecka, zapraszam. Naszym gościem jest profesor Sławomir Patyra, prodziekan na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i wspólny kandydat Koalicji Polskiej PSL i Koalicji Obywatelskiej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam serdecznie Państwa prowadzących i Państwa widzów.
Ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię również.
Witam.
Kilka dni temu została ogłoszona Pańska kandydatura na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i Krzysztof Paszyk z PSL powiedział, że zgadzają się Panowie co do tego, że Polska za rządów PiS zmierza w stronę kraju autorytarnego i że obecna władza demontuje instytucje demokratycznego państwa prawnego. Panie profesorze, czy to prawda i czy mógłby pan podać jakieś fakty na udowodnienie tej tezy?
Czy tak, jeśli pytanie dotyczy tego, czy prawdą jest, że się zgadzamy z panem posłem Paszykiem i klubem w kwestii diagnozy obecnego stanu praworządności w Polsce, to tak. Jeśli chodzi o przejawy tego głębokiego regresu, jeśli dotyczącego funkcjonowania państwa prawa zgodnie ze standardami, jakie wynikają z artykułu 2 naszej konstytucji, no to myślę, że można byłoby sporo tych przykładów, przejawów podać, chronologicznie rzecz biorąc, począwszy od zakwestionowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015 roku dotyczącego prawidłowości wyboru 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którego poprzedni Sejm, ten z 2015 roku, dokonał i jednocześnie nieprawidłowości wyboru 2 sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm zdominowany przez większość Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. A potem właściwie można powiedzieć, chyba konsekwencją tych działań były dalsze kroki ustawodawcy w postaci zasadniczo wprowadzania regulacji dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, które dalekie są w mojej ocenie od standardów związanych z funkcjonowaniem sądownictwa konstytucyjnego, ale także i państwa prawa. O kwestia także nie tyle może nawet samej reformy prokuratury, co skutków, jakie ta reforma przyniosła, dotyczy to oczywiście upolitycznienia działań tego bardzo ważnego organu, którego zadaniem jest przecież strzeżenie praworządności, a nie interesów politycznych. No i myślę, że można byłoby także dalsze jeszcze wskazać symptomy tego procesu demontażu państwa demokratycznego, od chociażby związane z reformą następnie Sądu Najwyższego, ale także z reformą sądów powszechnych, szereg innych zmian, od chociażby zmiany dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, zwłaszcza w ustawie o ochronie środowiska, gdzie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska zostały również poddane, można powiedzieć, politycznej kontroli i stały się elementem polityzacji całego właściwie systemu ustrojowego, bo to, co dzisiaj w mojej ocenie można by stwierdzić a propos ogólnego obrazu funkcjonowania instytucji ustrojowych w Polsce, to mamy do czynienia z, w mojej ocenie, nieobserwowaną do tej pory, daleko posuniętą polityzacją czy upartyjnieniem właściwie wszystkich instytucji państwa, także i tych, co do których umówiliśmy się dawno temu, że będą miały charakter instytucji niezależnych od władzy politycznej.
Panie profesorze, wyobraźmy sobie, że no, choć sytuacja jest, że tak powiem, niekorzystna, jeśli chodzi o większość sejmową dla pana profesora, że jednak zostaje pan rzecznikiem praw obywatelskich. To w jaki sposób, pełniąc swój urząd, chciałby pan zatrzymać te niepokojące zjawiska, na przykład właśnie to upolitycznienie prokuratury?
Myślę, że rolą Rzecznika Praw Obywatelskich, z pewnością rolą wyznaczoną przez Konstytucję i przez ustawy, zwłaszcza ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ale też i inne, nie jest oczywiście zatrzymywanie czy cofanie tego procesu, natomiast raczej w tak szczególnej sytuacji, która właśnie łączy się z owym upolitycznieniem, ochrona wolności i praw jednostki w możliwie najszerszym wymiarze przed działaniami, w ramach których kryterium oceny działalności człowieka przez instytucje, które taką oceną się zajmują i z której te oceny wyciągają też konsekwencje prawne, nie mogłaby być, uważam, że być nie powinna, właśnie działalność polityczna czy poglądy polityczne danej osoby. A z tym się również dzisiaj spotykamy, bo już doskonale wszyscy wiemy. To nie jest zresztą zjawisko, które wymyśliła czy zapoczątkowała aktualna większość rządząca. Ale mamy z nim do czynienia od wielu lat, że no, każda zmiana ekipy politycznej oznacza nie tylko zmianę na szczeblach tych najwyższych decyzyjnych, co jest jakby naturalną konsekwencją ustroju demokratycznego, ale owa, przepraszam za kolokwializm, miotła polityczna no, sięga coraz głębiej właściwie do zupełnie merytorycznych stanowisk, które powinny być wolne od tego typu kryteriów oceny pracowników, urzędników, funkcjonariuszy. Więc raczej w tym zakresie widziałbym swoją rolę jako tego, który by no, niewątpliwie sygnalizował potrzebę pewnych zmian. To jest jedyne, co może rzecznik w tym zakresie robić w odniesieniu do inspirowania zmian prawotwórczych, ale przede wszystkim skupiłbym się na ochronie wolności i praw tych osób, w stosunku do których stosuje się dyskryminacyjne kryteria, także w zakresie oczywiście politycznym. Niezależnie chcę dodać jeszcze od tego, jakby się te realia polityczne miały w najbliższych latach zmienić, bo nie wyobrażam sobie tego, skoro głoszę taki, a nie inny pogląd, aby w sytuacji, kiedy by doszło do zmiany układu. Partyjnego, politycznego i dotychczasowa opozycja, przepraszam bardzo, większością, a dotychczasowa większość opozycją, to w sytuacji, gdyby próbowano w stosunku do osób dzisiaj będących w gronie tych no, uprzywilejowanych jednak pod względem politycznym, stosować również mechanizmy dyskryminacyjne, broniłbym tych osób z taką samą konsekwencją.
No właśnie, chciałem dopytać, bo pana, można powiedzieć, kontrkandydat z koalicji rządzącej, doktor Wróblewski, szczególnie podnosi sprawę ochrony życia, ochrony tradycyjnie pojmowanej rodziny. Co pan profesor zamierza zrobić w tych obszarach?
Przede wszystkim chcę powiedzieć tak, o tym rozmawialiśmy też na posiedzeniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej, na które zostałem zaproszony. I byłem, jak się pewnie państwo domyślają, również o te kwestie pytany. Powiem tak, mój osobisty pogląd na kwestie związane z ochroną życia jest jednoznaczny. Znaczy, ja uważam, że aborcja, przerywanie ciąży jest złem, ale chcę też powiedzieć, że w mojej ocenie nie ma w Polsce osób, ja przynajmniej nie spotkałem takich, które by uważały, że aborcja jest jakimś dobrem, które powinno być w sposób szczególny chronione. Co innego jednak mój pogląd, osobisty, prywatny pogląd, a co innego pełnienie funkcji urzędu, które obejmuje tak naprawdę szereg różnych postaw i różnych poglądów. Uważam zatem, że dopuszczalność przerywania ciąży powinna mieć w Polsce miejsce, pod ściśle określonymi warunkami, także w odniesieniu do tak zwanej przesłanki embriopatologicznej. Rozmawialiśmy na posiedzeniu, mam nadzieję, że nie zdradzam tutaj szczegółów jakichś tajemnych, bo nie zostałem do takiej tajemnicy zobowiązany, zresztą mówię o tym zawsze w sposób otwarty i szczery. Rozmawialiśmy o tym także, że powinien tutaj zostać stworzony bardzo dobry, merytoryczny katalog przesłanek albo negatywnych, albo pozytywnych, które by bądź to wykluczały możliwość dokonywania przerywania ciąży w sytuacji uszkodzenia płodu, albo powinien zostać określony katalog pozytywny tych przypadków, które by się do tego kwalifikowały. Powiem tak też, dla mnie dyskusja na temat ochrony życia w wielu już latach, bo przecież my ten problem poruszamy w przestrzeni publicznej, mówię o Polakach, obywatelach, poruszamy ten problem od wielu, wielu lat. Mam wrażenie, że dyskusja na ten temat troszeczkę jest spłycona. Znaczy ograniczamy tę dyskusję wyłącznie do kwestii ochrony życia poczętego i urodzenia dziecka. Natomiast jestem głęboko przekonany, także jako ojciec czwórki dzieci, że nie możemy stawiać tej sprawy wyłącznie w ten sposób, jakby życie kończyło się z chwilą urodzenia. Życie trwa po urodzeniu i to jest ta jego faza, szczególnie także z punktu widzenia państwa, społeczeństwa, narodu, istotna. W związku z tym musi być stworzony. To jest obowiązek państwa, na które łożymy nasze podatki, przecież nasze dochody. Stworzenia takiego systemu wsparcia, wspomagania dla rodzin, dla dzieci, także w zakresie, nie tylko w zakresie socjalnym, ale także jeśli chodzi o opiekę zdrowotną, aby nie musiały kobiety czy rodziny stawać przed nieprawdopodobnie okrutnym dylematem dotyczącym tego, czy urodzić dziecko i być zdaną potem wyłącznie właściwie na siebie, czy też mieć możliwość urodzenia dziecka, znaczy urodzenia dziecka i uzyskania pomocy ze strony państwa. Ja uważam, że państwo powinno szczególny nacisk kłaść na to, aby stworzyć optymalne, a stać moim zdaniem nasze państwo na to, stworzyć optymalne warunki do tego, żeby ciąża nie była dzisiaj postrzegana przez kobiety jako jakieś traumatyczne wydarzenie w ich życiu, i żeby nie prowadziło to potem do takich postaw, z jakimi właśnie mamy do czynienia.
Panie profesorze, poruszył pan temat aborcji w ciągu ostatniego roku. Jest to temat bardzo drażliwy i dzielący polskie społeczeństwo. I profesor Jan Majchrowski z Uniwersytetu Warszawskiego ujawnił, że pan profesor w trakcie obrony doktorskiej przez internet posługiwał się symbolem związanym ze strajkiem kobiet. Profesor Majchrowski skomentował to jako zachowanie wysoce niestosowne. Czy tak wyraźne utożsamienie się z jedną ze stron konfliktu nie będzie panu przeszkadzać na urzędzie Rzecznika Praw Obywatelskich?
Przepraszam, pani redaktor, że się uśmiecham. To nie jest absolutnie objaw z mojej strony lekceważenia tego, o czym pani mówi. Natomiast jeśli państwo pozwolą, to ja przedstawię pewne kulisy tej dość zabawnej sytuacji jednak. Użyła pani redaktor określenia, pan profesor Majchrowski ujawnił, co sugerowałoby, że kwestia ta była w jakikolwiek sposób przeze mnie ukrywana. A nie była absolutnie ukrywana, a wręcz można powiedzieć stała się też w trakcie tej obrony uczestniczył pan profesor Jan Majchrowski, także elementem pewnych zabawnych reakcji, ponieważ ja się włączyłem do tej obrony na koncie, tak, to się tak nazywa, na koncie nie swoim, tylko mojej córki. Moja córka dorosła ma właśnie taki pogląd, używa tego awatara, który dzisiaj jest tak bardzo demonizowany też przez wiele środowisk. Z uwagi na fakt, że zorientowałem się już po rozpoczęciu obrony, ja byłem w tej procedurze recenzentem. Nie chciałem czynić dodatkowego zamieszania, rozłączać się, potem łączyć znowu. Pan profesor Jan Majchrowski, którego nie mam przyjemności znać osobiście, ale biorąc pod uwagę, iż jest, posiada tytuł naukowy, miałem wrażenie, że też dosyć łatwo chyba rozeznał całą tę sytuację, bo nie wymagała ona jakiegoś szczególnego chyba jakiejś szczególnej atencji. Przeprosiłem członków rady za to, tym bardziej, że widniało tam imię i nazwisko mojej córki, a nie moje. Natomiast jeżeli pani redaktor chce mnie zapytać, państwo prowadzący chcą mnie zapytać o to, czy ja sympatyzuję ze strajkiem kobiet, tak, sympatyzuję z każdym ruchem, który to ruch chce, sprzeciwia się opresyjnemu funkcjonowaniu państwa. I czy to będzie ruch, który dotyczy strajku kobiet, czyli czy ten ruch związany z dopuszczalnością przerywania ciąży, czy urealnieniem rzeczywiście statusu kobiet w Polsce, jeśli chodzi o ich wolności i prawa, czy to będzie inny ruch oddolny, który ma również za zadanie ochronę innych wartości, które wyznaje pewna grupa społeczna. Uważam, że każdy z tych ruchów ma pełne prawo do tego, aby w przestrzeni publicznej w państwie demokratycznym funkcjonować, ponieważ każdy z nich nie jest nosicielem także tego, co nazywamy w Konstytucji narodem. Narodem, który w Rzeczpospolitej Polskiej sprawuje władzę zwierzchnią.
Jeśli już jesteśmy przy tych grupach podlegających presji, chciałem zapytać troszeczkę o nasze podwórko, czyli o dziennikarzy. Tutaj narasta w Polsce zjawisko z angielskiego zwane slap, czyli wykluczanie ludzi z życia publicznego za pomocą intensyfikowania przeciwko nim procesów karnych czy cywilnych. I już niektóre redakcje podają statystyki, że szczególnie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości prokuratury tu naprawdę są mocno rozgrzane i tych procesów jest bardzo dużo, co paraliżuje często pracę redakcji i zastrasza kolejnych dziennikarzy. Oraz drugie środowisko, do którego też my się zaliczamy, czyli krytyków Kościoła rzymskokatolickiego, i tu nastąpił również wzrost użycia paragrafu 196, czyli tam głównie 212, jeśli chodzi o dziennikarzy w przypadku osób krytykujących Kościół rzymski. To jest paragraf 196 o obrazie uczuć religijnych i osoby, które zajmują się dziennikarstwem czy w przestrzeni publicznej krytykują religię panującą w Polsce, są poddawani coraz większej ilości procesów i szykan z tego powodu. Co jako ewentualnie przyszły rzecznik chciałby pan zrobić w tej sprawie?
Przede wszystkim interweniowałbym za pomocą środków, które konstytucja i ustawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich przewiduje we wszystkich tego typu przypadkach, zarówno w odniesieniu do naruszania wolności i praw mediów, bo przecież wolności i prawa mediów są immanentną częścią prawa człowieka, prawa do informacji. Z drugiej strony to, o czym pan pastor wspomniał, dotyczące wywieranie pewnej presji, jak rozumiem, także na środowiska wyznaniowe, które, no, cytując troszeczkę tytuł państwa, idą pod prąd tak zwanego głównego nurtu, bądź też, można powiedzieć, dystansują się w ogóle od kwestii wyznaniowych, bo przecież takie są, one również doznają szeregu ze strony władz publicznych szykan. No, nie nazwę ich może represjami, bo może to jest za dużo powiedziane, ale jak wiemy doskonale z historii, od pewnych miękkich form nacisku często się zaczyna, a kończy się to na bardzo poważnych już wykluczeniach wręcz. Moim zdaniem przestrzeń konstytucyjna dla zarówno sfery wolności działania mediów, jak i sfery wolności sumienia i wyznania we wszystkich jej możliwych postaciach jest tak ukształtowana, że niedopuszczalnym jest ani preferowanie jakiejkolwiek religii uznawanej za wiodącą z przyczyn, szczerze mówiąc, najczęściej statystycznych, wziąwszy pod uwagę jeszcze fakt, że te statystyki bywają często dość już nieaktualne, ale także z powodu chociażby pewnych aliansów, znowu powiem, politycznych, które mają miejsce na linii określona grupa wyznaniowa czy kościół a rządzący w państwie, uznaje te wszystkie zjawiska za absolutnie niedopuszczalne. To więcej powiem. Nie chcę oczywiście też popadać w jakiś patos, bo od patosu do śmieszności jeden krok. Niemniej jednak jesteśmy dobrem wspólnym. Znaczy Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym. Skoro przyjmujemy takie sformułowanie w artykule pierwszym Konstytucji, to w ramach tego dobra wspólnego nie możemy uznawać, że jest to dobro dla jednych bardziej, a dla innych mniej. Więc absolutnie byłbym przeciwny tego typu, znaczy interweniowałbym w tych przypadkach jednoznacznie.
Panie profesorze, czy jest pan za likwidacją artykułu 196 kodeksu karnego mówiącego o obrazie uczuć religijnych?
Jestem za likwidacją tego przepisu z uwagi na to, że jest on, nie z uwagi na jego kształt normatywny, ale czy treść, jestem za jego likwidacją z uwagi na sposób, w jaki jest wykorzystywany. Może właśnie stanowi dzisiaj też oręż do tego, aby pewne grupy społeczne traktowane były w sposób dyskryminujący z tego powodu.
Panie profesorze, na konferencji prasowej powiedział pan, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być apolityczny, ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, pan ma określone poglądy polityczne, również jest pan kandydatem konkretnych partii politycznych. Czy w ogóle to jest możliwe, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich był apolityczny?
Bardzo dobre pytanie, za które dziękuję pani redaktor. Właśnie, mamy od wielu już lat do czynienia z sytuacją, w której nie potrafimy oddzielić procedury politycznej od politycznego wymiaru organu, który jest przez ciało polityczne wybierany, powoływany. Jak wiadomo, nasza konstytucja przyjęła założenie, iż funkcja kreacyjna będzie w szczególności należała do posłów i senatorów, no, z przewagą nawet uprawnień kreacyjnych Sejmu. To założenie w istocie swojej miało być swego rodzaju łącznikiem z zasadą suwerenności narodu i z zasadą przedstawicielstwa. I tylko i wyłącznie z tego powodu przyjęto, że skoro najwyższym organem przedstawicielskim w państwie, choć nie najwyższym w państwie w ogóle, ale najwyższym przedstawicielskim organem, organem suwerena jest Sejm i Senat, a zatem posłowie i senatorowie, to ten organ właśnie powinien dokonywać wyboru również wysokich urzędników państwowych, takich chociażby jak sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich, jak wreszcie prezes Najwyższej Izby Kontroli, etc. To założenie dobre w praktyce zostało dzisiaj wypaczone. Mamy tak naprawdę, dorabia się, przepraszam za kolokwializm, tak zwaną gębę gombrowiczowską. Właśnie zjawisku, że skoro posłowie wskazują kandydata, no to tak naprawdę ten kandydat od razu ma na czole przyczepioną jakąś łatkę polityczną. Ja niejednokrotnie postulowałem w różnych też rozmowach, ale i na łamach publikatorów, aby zastanowić się nad tym, czy przypadkiem nie powinno być tak, aby ostatecznie społeczeństwo przekonać co do potrzeby niezależności pewnych organów państwowych od władzy politycznej. Nie zmodyfikować procedury wyboru, na przykład sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ten sposób, że owszem, skoro ma reprezentacja narodu ich wybierać, czyli politycy, bo my tak postrzegamy parlament przecież w tych kategoriach, to niech wybierają, ale może spośród kandydatów, których będą przedstawiały inne środowiska, niepartyjne. To mogłoby się przecież dziać również z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. No, można by oczywiście także w tym zakresie próbować przejść na zupełnie inną formułę, dokonywać wyboru bezpośredniego i powszechnego. Tylko pytanie, czy naturalna ekspansja polityków do świata wyborów wszelakich tutaj też nie spowodowałaby efektu takiego, że wystarczyłoby, że któreś z ugrupowań politycznych będzie popierało takiego kandydata, on już w ten sposób będzie, mówiąc znowu obcesowo nieco, spalony jako kandydat, który jest od kogoś. No są instytucje państwa w tym świecie i nie trzeba ich całkiem daleko szukać, bo są to w państwach także sąsiednich, myślę tutaj oczywiście o państwach demokratycznych, gdzie choć wyboru dokonują politycy, to jednak pilnowany jest standard niezależności tych instytucji i tych organów. U nas się niestety przez 30 lat, mówię to z wielkim smutkiem, tego elementu nie udało wywalczyć. Nie udało się wypracować takiego mechanizmu. Czyli nie tyle litera decyduje bardziej niż duch prawa.
Chciałem jeszcze dotknąć...
Tyle mogę na ten temat powiedzieć.
Dziękuję. Chciałem dotknąć naszego lubelskiego środowiska. Ono postrzegane jest ostatnio dzięki takim nazwiskom jak profesor Paruch czy profesor Czarnek jako takie, nie wiem, konserwatywne, pisowskie. Jak pana nominacja, pana profesora na ten wysoki urząd Rzeczpospolitej została odebrana w lubelskim środowisku, głównie no, naukowym, akademickim. No i jak też pan profesor ocenia swoje szanse na wybór?
Dziękuję za pytanie. Jak została odebrana? Powiem szczerze, że ja nie należę do osób, które jakoś szczególnie intensywnie poszukują odzewu dla tych rzeczy, które ja mówię i które robię. Mówiąc wprost, no nie biegam po forach internetowych, nie czytam tego wszystkiego, co na temat mojej kandydatury się mówi, więc mogę jedynie, powiedzieć, że od czasu, kiedy moje kandydowanie stało się najpierw taką trochę bardziej nieoficjalną jeszcze informacją, a potem już zostało sformalizowane, dostałem bardzo dużo głosów poparcia ze środowiska, zarówno akademickiego, jak i od moich kolegów także spoza Lublina. Co do szans, bo chyba tak brzmiało, przepraszam, jeśli mogę prosić o powtórzenie, to druga część pytania. Powiem tak. Ja jestem człowiekiem, który jest dość uporządkowany w życiu, zawodowym i rodzinnym bardzo też. Mam swoje priorytety i najważniejszą dla mnie jest moja rodzina. Znaczy ja sobie w podlubelskiej wsi mieszkam z moimi dziećmi, tymi, które jeszcze nie wyfrunęły z gniazda, już dwóch synów wyfrunęło. Mam jeszcze córkę i syna w wieku szkolnym. Bardzo sobie cenię to, że z tego zgiełku i zamętu lubelskiego, który mi towarzyszy w pracy, mogę na wsi mojej sielskiej, anielskiej potem odpocząć. Zawodowo jestem spełniony, to znaczy realizuję się na różnych forach, więc tutaj nie mam jakiegoś szczególnego niedosytu działalności. Moją kandydaturę nie traktuję w kategoriach takich, że to jest być albo nie być dla mnie. Raczej takich, że daje mi ona w tej konkretnej sytuacji politycznej jakaś, bo przecież oczywiście ja jako obywatel śledzę te wydarzenia, wiem jakie są szanse na wybór mnie na funkcję rzecznika. Raczej traktuję kandydowanie jako możliwość, szansę podzielenia się także z szerszym troszeczkę gremium opinii publicznej moimi refleksjami na temat tego, jak wydaje mi się, powinny wyglądać w państwie demokratycznym relacje pomiędzy państwem i człowiekiem. Bo do tej pory oczywiście mówię o tym moim studentom, a czasami rozmawiamy o tym bardzo intensywnie na seminariach, no wykłady nie dają takiej możliwości, jak wiadomo. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że chociażby dzięki państwu dzisiaj to, co uważam na temat spraw, które są dla nas wszystkich ważne, bo dotyczą każdego z nas, ma szansę się jakoś przedrzeć do szerszego kręgu opinii publicznej. Nie chcę deprecjonować w żaden sposób procedury wyboru rzecznika i mojego w niej udziału, ale biorąc pod uwagę okoliczności polityczne, znowu te właśnie, o których wcześniej mówiłem i ubolewałem nad nimi, no to myślę, że tak trochę popularyzatorsko też podchodzę do tej kwestii.
Panie profesorze, czy na koniec mógłby pan przekazać jakąś jedną wiadomość czy wartość, którą chciałby pan przekazać Polakom jako kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich?
Bardzo za to dziękuję, bo to właśnie jest chyba ten główny motyw, który mi towarzyszy. Chciałbym powiedzieć wszystkim, że przez całe lata niewoli, w której funkcjonowaliśmy, zarówno w okresie zaborów, jak i później, z bardzo krótką, jak wiemy, przerwą na okres międzywojnia. wpojone zostało nam niejako do naszej pamięci genetycznej to, że relacje pomiędzy państwem a jednostką układają się w ten sposób, że to państwo jest dystrybutorem wolności i praw. Że tak naprawdę człowiek powinien być na każdym kroku państwu za coś wdzięczny, albo co w najgorszym razie się na to państwo oburzać, ale czy inaczej się go słuchać w każdym możliwym wymiarze swojego życia. Czasem przyjęcie zasady demokratycznego państwa prawnego oznacza, że to normy prawne, a nie polityka, ma mieć pierwszeństwo stosowania w życiu społecznym i publicznym, politycznym. Że mamy swoje przyrodzone, naturalne prawa, przyrodzone, ponieważ rodzimy się z nimi, żyjemy i umieramy i nie możemy się ich nigdy pozbyć. I te prawa stawiają nas w relacji z państwem na pierwszym miejscu, ponieważ to państwo jest dla nas, a nie my dla państwa. Ja może. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy za ten apel. Będziemy się starali, żeby jak najszerzej dotarł do Polaków. No, nie dziękuję. Muszę nadmieniać, że oczywiście podpisujemy się pod nim i dziękuję za przypomnienie historii, że rzeczywiście kiedyś państwo wolnych Polaków, gdzie wolność jednostki, wolność obywatelska była jedną z najsławniejszych naszych zdobyczy cywilizacyjnych, no właśnie, przez czas zaborów i później komunizmu. Niestety dzisiaj część Polaków, i to chyba niestety większa część Polaków, już postrzega, tak jak pan profesor powiedział, państwo jako łaskawce, który nam daje prawa, pieniądze, wolności. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten czas przełamać i żeby on się skończył, żeby wrócić do tej chlubnej historii.
Trzymam za to kciuki również.
Bardzo dziękujemy za czas. Dziękuję. I za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był profesor Sławomir Patyra.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia. Programu Idź Pod Prąd na żywo. Cały czas czekamy na wasze pytania i komentarze. Piszcie na czacie i w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A ja witam serdecznie posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji. Witam serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Witam, dzień dobry.
Z nami jest oczywiście pastor Paweł Chojecki, szef naszej telewizji. Witam cię również.
Witam.
Przed chwilą wysłuchaliśmy rozmowy z profesorem Sławomirem Patyrą, kandydatem PSL i Koalicji Obywatelskiej na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. I profesor Patyra twierdzi, że Polska za rządów Prawa i Sprawiedliwości zmierza w stronę kraju autorytarnego. To mocne stwierdzenie. Czy pan poseł zgadza się z tą diagnozą?
Do jakiegoś stopnia pewnie tak. Znaczy Polska od wielu lat zmierza w złym kierunku. Nie jest jakaś tam wyłącznie kwestia rządów PiS-u. Stale powiększa się zakres władzy urzędników nad obywatelem, stale zmniejsza się zakres naszej wolności. Każdy rok to kolejne uchwalone ustawy, a każda ustawa to kolejne przepisy, które na tę wolność ograniczają. Z tym autorytaryzmem to tam pewnie trochę przesada, no bo PiS wszystko doszedł do władzy zgodnie z demokratycznymi procedurami. Więc tutaj po prostu wyborcy sobie tego życzą. Jak byśmy tego nie oceniali, czy to mądre, czy głupie, no, to jednak źródło władzy w systemach autorytarnych, raczej mówimy o sytuacji, w której no, rządzący nie odwołują się do zgody wyborców, tylko narzucają swoją wolę, nie pytając ich o zdanie. No tutaj z taką sytuacją nie mamy raczej do czynienia, więc więc to pewnie przesada. Natomiast no, sądzę, że pan profesor no, nie zapunktował w tym momencie u koalicji rządzącej, więc jeśli mamy oceniać jego szanse na wybór na rzecznika praw obywatelskich, no to chyba z takim jednoznacznie programem, no, deklaracjami wpisującymi się w narrację Platformy przede wszystkim, tej totalnej opozycji, to nie przekona do siebie, myślę, że żadnej części obozu Zjednoczonej Prawicy, a to wydaje się niezbędne, żeby tego rzecznika w końcu powołać, więc nie widzę tego.
Będzie czwarta próba powołania nowego rzecznika praw obywatelskich. Przypomnijmy, że kadencja Adama Bodnara skończyła się we wrześniu ubiegłego roku. Chciałam zapytać, co zrobi Konfederacja, bo mamy trzech kandydatów. Jest dr Bartłomiej Wróblewski, to jest kandydat PiS, tak jak wcześniej mówiliśmy, profesor Sławomir Patyra, kandydat PSL i Koalicji Obywatelskiej, a także Piotr Ikonowicz, kandydat Lewicy. Kogo poprze Konfederacja?
Nie wiem, czy kogoś poprze Konfederacja. Zapewne żaden z tych kandydatów nie jest do końca z naszej bajki. No, pan Wróblewski zadał sobie trud spotkania się z nami, próbował przekonać nas do swojej kandydatury. Myślę, że z panem Ikonowiczem to nawet nie mamy się co spotykać. Pana Patyry nie miałem okazji wysłuchać teraz, przed chwilą jeszcze miałem komisję, więc nie mogłem też przysłuchać się tej rozmowie tutaj u państwa w stacji. Natomiast no, póki co nie mam wystarczającej motywacji, żeby któregokolwiek, no bo głosowanie jest jednak wzięciem na siebie też odpowiedzialności za późniejsze poczynania tegoż, na kogo się głosowało. No i póki co nie mam przekonania, że chciałbym tę odpowiedzialność wziąć na siebie. Więc wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest wstrzymanie się co do kandydata PiS-u. No, co do pana Patyry jeszcze nie potrafię się wypowiedzieć, no i będę na pewno przeciwko kandydaturze Ikonowicza.
A w ogóle sama instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, jak się panu jawi? Czy rzeczywiście ta instytucja, osoba piastująca ten urząd ma szansę zwiększać pole wolności obywatelskich w Polsce, czy raczej jest to taki kwiatek do kożucha?
No, czasem jedno, czasem drugie. No, w sprawach kluczowych czasami tego głosu rzecznika brakowało, no chociażby teraz przy bezprawnym zamykaniu gospodarki głos rzecznika no, jakby nie był do końca po stronie obywateli, więc czasami rzeczywiście coś tam pozytywnego wniósł, że samo uporczywe interesowanie się jakąś sprawą przez rzecznika powoduje, że urzędnicy gdzieś tam odpuszczają, że no widać, że taki trybun ludowy trochę jest potrzebny. Jest tak dużo bezprawia i nierozwiązanych różnych spraw w Polsce, że taka osoba się tam mimo wszystko przydaje. Wydaje mi się, że nie likwidowałbym tego stanowiska. Jest, oczywiście, no, jak każde ciało, które jest wybierane w drodze czysto politycznej, ten urząd też został upolityczniony. No, pan Bodnar był jednoznacznie, jego afiliacja tutaj polityczna była jednoznaczna w sensie jego narracji, tak się nie zapisywał nigdy do opozycji, do Platformy czy do Koalicji Obywatelskiej, no ale jedno jego wypowiedzi no, bardzo jednoznacznie wpisywały się w narrację tej strony sceny politycznej. No teraz, jeśli PiS miałbym okazję wprowadzić swojego kandydata, to pewnie też będzie starał się, żeby on z kolei wpisywał się w jego narrację. Myślę, że jeśli mielibyśmy tę funkcję zachować w dłuższej perspektywie, to ona powinna być wybierana niezależnie Tylko wtedy ma szansę być rzeczywiście nie czuć się zależny od rządu. Wprawdzie oczywiście raz powołany rzecznik odwołany być nie może i to mu daje pewną niezależność. Natomiast myślę, że znacznie mocniejsze umocowanie, znacznie większa szansa na to, że rzecznik byłby zupełnie zależny od rządu i w dużej mierze apolityczny, byłyby wtedy, gdyby rzecznika wybierano w inny sposób, czy to w wyborach powszechnych. To oczywiście kompetencje ludzi do wybierania rzeczników są pewnie ograniczone, czy w jakiś inny sposób, no tutaj można by się zastanawiać nad kilkoma innymi wariantami do dyskusji, natomiast myślę, że wyłanianie go przez Sejm i Senat no właśnie powoduje, że to jest upolitycznione, chyba żeby jeszcze bardziej podwyższyć większość wymaganą do tego, co powodowałoby konieczność powstania konsensusu, no ale jak widać u nas ta wojna plemienna jest tak zażarta, że ten mimo impasu już wielomiesięcznego ani z jednej, ani z drugiej strony nie widać woli jego przełamania, no, że PiS z Platformą powinny usiąść i się, no to przede wszystkim no, nie da się bez głosów Platformy przepchnąć tego przez Senat, a bez głosów PiSu przepchnąć tego przez Sejm, tak? Więc te dwie siły no, co najmniej powinny usiąść i dogadać się co do tego, no, co z tym dalej robimy. No a tutaj no, wiele miesięcy i tylko taka przypychanka. No, oni wystawiają swojego, ci wystawiają swojego. No i tak w sumie tylko do wiwatu. Wiadomo, że jeden kandydat będzie odrzucony przez tą stronę, przez Sejm, a drugi przez Senat i nic z tego nie wynika. Więc nawet ten mechanizm nie działa, ale być może gdyby ta większość była jeszcze wyższa, to byłoby to oczywiste, że no nie ma tutaj możliwości, żeby 2/3, którakolwiek partia w jakichkolwiek nawet najbardziej szczęśliwych okolicznościach uzyskała, więc wtedy no, to byłoby oczywiste, że musi być ponadpartyjne porozumienie i byłaby większa szansa, że taki kandydat no, byłby po prostu neutralny.
No tu ostatnio rolą Rzecznika Praw Obywatelskich, tu ciągle jest nim dr Bodnar, było wstawianie się za obywatelami przeciwko machinie, można powiedzieć, wymiaru sprawiedliwości czy prokuratury, różnie w różnych konstelacjach. No ostatni taki sukces, o którym mówiliśmy też na antenie naszej telewizji, pan też tym kierunkiem wschodnim Hongkongu się interesuje i wypowiada. Chińczyk aresztowany w Polsce ze względu na chiński komunistyczny nakaz aresztowania wystawiony, można powiedzieć, tutaj też na Europę, spędził w areszcie 2 lata więzienia. W areszcie, no nie więzienia, tylko 2 lata aresztu, no ale to, jeśli chodzi o percepcję, jest to samo. I dopiero po interwencjach Rzecznika Praw Obywatelskich i oczywiście mediów, Jack Whaley wyszedł na wolność kilka dni temu. Mieliśmy wczoraj z nim bardzo taki poruszający wywiad. Także kiedy profesor Patyra mówi o tym zagrożeniu autorytaryzmem, to ja rozumiem, że nie chodzi tylko o tę sprawy ustawodawcze, o których pan poseł wspomniał, ale właśnie o takie asystowanie obywatelom, kiedy będą oskarżani przez prokuraturę, czy będą wobec nich niesprawiedliwe wyroki sądów. Czy uważa pan, że to jest jednak no, ważna rola rzecznika w obecnej sytuacji, kiedy prokuratura coraz bardziej aktywnie występuje przeciwko wrogom rządu czy wrogom koalicji rządzącej?
No tak, niewątpliwie. No to właśnie, bo to jest właśnie rola tego Trybunału Ludowego, który tam interweniuje w sprawach, czy to bardziej ogólnych, czy bardziej indywidualnych, kiedy obywatel jakby wyczerpie możliwości normalnego odwoływania się. No nie tylko obywatel, bo tutaj rozumiem, mówimy też o obywatelu chińskim w tym przypadku. To jeśli nie znam tej sprawy bliżej, no ale z opisu, który tutaj pan przedstawił, no to niewątpliwie słuszna interwencja, no ale z drugiej strony możemy podać przykład, że rzecznik nie interweniował nigdy w sprawie, wiadomo, nie interweniował nigdy w podobnej trochę sprawie pana Piskorskiego, który był pod zarzutem szpiegostwa dla Rosji, nie wiadomo czy słusznym, czy nie, przetrzymywany wiele lat w więzieniu bez żadnych, bez wyroku, prawda, bez właściwie podstaw. Więc no tutaj jakby wszyscy umywali od tego ręce, no i takie bezprawie działo się przez wiele lat. Więc no, albo sprawy, które dla mnie są takim oczywistym papierkiem lakmusowym, o które też pytaliśmy panią Rodzińską-Blusz, kiedy się z nami spotykała, no, sprawa drukarza, tak, no co, tak zwana sprawa drukarza, drukarz, który odmawia wydrukowania ulotek z materiału, z którym się nie zgadza, został do tego później zmuszony przez sądy, no, czy rzecznik powinien bronić praw obywatelskich, nawet wtedy, kiedy oni korzystają niezgodnie z jego poglądami, tak, no, bo rozumiem, że pan Bodnar miał inne poglądy niż drukarz, tak, no, ale powinien jednak walczyć o to, żeby drukarz miał prawo nie robić w swoim własnym zakładzie, na swoich własnych maszynach tego, czego nie chce. Więc tutaj w takich sytuacjach to do tej pory doświadczenia mamy różne, więc ocena naszych rzeczników wcześniejszych jest nie do końca jednoznaczna, ani w ogóle ich jako instytucji, tak, no bo widać, że nad nimi wszystkimi ciąży jednak piętno zależności od jakiegoś obozu politycznego, który ich tam desygnował, jak i indywidualnych dokonań poszczególnych tam rzeczników, no, można by się do wielu rzeczy przyczepić. No, tutaj z kandydatów, którzy obecnie są na giełdzie, no podejrzewam, że pan kandydat PiS-u, pan Wróblewski, to akurat pewnie w sprawie drukarza zachowałby się tak, jakbym tego oczekiwał, no ale z kolei w wielu innych sprawach, na przykład w sprawie przedsiębiorców gnębionych przez rząd obecnie, no tutaj już takiej deklaracji raczej nie usłyszymy od niego, no bo to byłoby pójście na otwartą wojnę z polityką jego własnego obozu, no więc obawiam się, że ktokolwiek desygnowany w tej chwili przez PiS nie będzie chciał pójść na tę wojnę, no a ona się wydaje w tym momencie taką jedną z najpilniejszych rzeczy, którą rzecznik powinien się zająć, czyli sprawa tych nielegalnych przepisów, nielegalnych obostrzeń, sprawa niszczenia gospodarki, niszczenia ludziom życia za pomocą bezprawnie często wydawanych rozporządzeń.
Poruszył pan poseł temat rozumienia wolności, że rzeczywiście w Polsce zwykle wolność postrzegamy tylko w pryzmacie naszych poglądów, czyli wolność dla tych, którzy myślą podobnie jak my.
I o to zapytaliśmy profesora Patyrę o takie główne przesłanie jako kandydat na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i profesor Sławomir Patyra powiedział, że mamy przyrodzone prawa i to one stawiają nas w relacji z państwem na pierwszym miejscu. Państwo jest dla nas, a nie my dla państwa. I pytanie do was, skąd wiemy, że mamy te prawa i skąd pochodzą te przyrodzone prawa? Może na początku pastor Paweł Chojecki.
No, profesor Patyra powiedział o tym właśnie zwrocie prawa przyrodzone albo prawa naturalne. Rzeczywiście tutaj trudno tak jasno zdefiniować źródło tych praw. No, w chrześcijaństwie mówimy, że to Bóg nadał nam te prawa i wolności i w tym sensie dużo łatwiej jest wtedy operować pojęciami i określić zakres tych praw, bo na przykład no, jakie są prawa przyrodzone, no tu może być jakieś tam pole dyskusji. Jeśli
warto by je zdefiniować.
W dotychczasowym fundamencie naszej cywilizacji przyjmowaliśmy, że to Bóg nadaje te prawa, no to patrząc do Pisma Świętego, no dość łatwo możemy je zweryfikować, znaczy określić, jakie to są te prawa przyrodzone, a jakie no, już wynikają z charakteru danego władcy, ustroju i tak dalej.
I poseł Dobromir Sośnierz, bo ten temat wydaje się być kluczowy, skoro mówimy o wolności, że często też to podkreśla Konfederacja, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie przestrzega tych praw wolności, to skąd one się biorą? Co ma być tym fundamentem?
Myślę, że z kilku punktów widzenia można dojść do takiego wolnościowych przekonań. Niekoniecznie tylko z tego. No, oczywiście chrześcijaństwo jest wypracowało jedną z tych koncepcji, wydaje mi się, że najbardziej spójną i i logiczną, chociaż tutaj są kontrowersje wokół tego źródła prawa moralnego, bo teolodzy spierali się, czy coś jest dobre dlatego, że Bóg to nakazuje, czy Bóg to nakazuje dlatego, że jest dobre. To jest interesujące pytanie, od którego odpowiedź, paradoksalnie od odpowiedzi na to pytanie wiele rzeczy później i wiele wniosków ciekawych zależy. Koncepcja prawa naturalnego była właśnie, raczej wpisywała się w tę odpowiedź, że Bóg coś nakazuje dlatego, że jest dobry. Ja raczej skłaniam się do przeciwnej odpowiedzi i dlatego ta koncepcja prawa naturalnego trochę mi zgrzyta. Znaczy ona może być rozumiana też na różne sposoby, ale to już tak, powiedzmy, zaawansowana filozofia. Natomiast wielu myślicieli wypracowywało podobne schematy wartości, wychodząc też z innych założeń, więc jakby nie ma monopolu na ten. Można oczywiście pytać o podstawy aksjologiczne, czy jakikolwiek system moralny nie oparty na woli Boga nie jest zawieszony całkowicie w próżni. No moim zdaniem tak właśnie jest. No ale tak czy inaczej ludzie z tych czy innych powodów budują też systemy moralne nie odwołujące się do Boga. No i wiele z tych systemów również zakłada, że człowiek ma przyrodzone prawa no i też obowiązki. No, libertarianie zakładają, że człowiek ma prawo do samoposiadania siebie, że jest właścicielem samego siebie, w związku z tym może decydować o tym, co o sobie i tym, co z tego wynika, tak? O tym, co otrzymał to z dobrowolnych umów od innych ludzi, czyli również o swojej własności, o posiadaniu i samoposiadaniu. To prowadzi właśnie również do wniosków, że człowiek ma te prawa, których nie wolno łamać i łamanie tego prawa do samoposiadania jest inicjowaniem agresji, co stanowi jakby złamanie tego podstawowego postulatu libertariańskiego. To niezależnie od tego, czy libertarianizm Boga wierzy, czy nie, no może taki system wartości również wyznawać. Więc oczywiście temat jest obszerny, jeśli chodzi o te najgłębsze źródła przekonań moralnych. No ale myślę, że to nie załatwimy tego tutaj w tym momencie. W każdym razie wierzę w to, że tutaj ponad podziałami religijnymi czy politycznymi moglibyśmy się porozumieć co do tego, w jakim się w ograniczonym też zakresie, co do tego katalogu wolności. Problem raczej jest w praktyce, no, że ten, kto dochodzi do władzy, ma interes jednak w tym, żeby gromadzić jak najwięcej zasobów kosztem społeczeństwa i z miejsca przestaje filozofować o tym, jakie są granice wolności jednostki, tylko jak tu zaczynam być, jak tu jak najwięcej wydębić od społeczeństwa w drodze podatków, opłat, jak tu wprowadzić regulacje takie, żeby kupić sobie jak najwięcej stronników, którzy potem wybiorą mnie na kolejną kadencję albo dadzą mi środki, żebym mógł zrobić cenową kampanię i tak dalej, i tak dalej. Więc no, w praktyce oczywiście polityka nie jest niestety oparta na wartościach i takie nasze tutaj filozofowanie na ten temat pewnie na większości polityków nie robi żadnego wrażenia, bo to jak chociażby ostatni transfer pani Pawłowskiej dowodzi, nie ma żadnych granic, jeśli chodzi o cynizm i obłudę w polityce.
No ciekawe, bo tu naszym widzom przypomnimy, że akurat ta pani z lewicy od Biedronia przeszła do partii pana ojca, który również jest bardzo aktywny w polityce. Czy w domu były jakieś dyskusje na ten temat? Może pan uchylić rąbka tajemnicy?
Nie mieszkam już z ojcem, więc jeszcze nie miałem okazji.
W rodzinie, przepraszam.
Z nim rozmawiać na ten temat, aczkolwiek jestem ciekaw jego też opinii na temat tego transferu. Obstawiam, że zachwycony pewnie nie jest, ale nie wiem, no może ma jakieś inne informacje. Najbardziej mnie zastanawia to, że pani Pawłowska jakoś nie powiedziała, że się nawróciła, że ona po prostu przemyślała i te wszystkie lewackie zabobony przeszło tam, nie wiem, COVID-a dostała i jej się rozjaśniło w głowie na przykład. Nie. No mogłoby tak być, prawda? Nie odbieramy nikomu drogi do nawrócenia, nawet najtwardszemu lewakowi. Zdarzały się takie rzeczy, święty Paweł, prawda? Też go tam natchnęło w drodze do Damaszku i się zmieniło 180 stopni. Tak? No, czemużby i pani Pawłowska nie mogła. Życzymy jej tego, natomiast ona nie mówi, że nic nie zmienia poglądów, tylko sobie po prostu przysiada się z lewej strony na prawą stronę, bo tam coś jej obiecali. Nie wiem, co o tym zdecydowało, tak, no ale jest to tak śmieszne, że kobieta maszerująca z tymi błyskawicami w demonstracjach krzyczących tam, prawda, te pięciogwiazdkowe hasła, teraz będzie siedziała właśnie po drugiej stronie barykady i nie czuje jakby w obowiązku wytłumaczenia, co się stało w jej głowie, że tak bardzo się tutaj to obróciła. No.
No, wygląda
ciekawa
to
sprawa.
Jak demokracja starożytna w schyłkowej formie, gdzie już partie różniły się tylko kolorami, a nie poglądami. To zdaje się, że zbliżamy się niestety do tego schyłkowego momentu, ale chciałem zrobić taki test, czy uda nam się wypracować tu pomiędzy kandydatem Platformy Obywatelskiej i PSL-u, profesorem Patyrą, no, naszym środowiskiem, no i tu przedstawicielem, no mówi pan za siebie oczywiście, no ale z partii takiej, no do wszystkich trochę opozycyjnej, czyli Konfederacji. Paragraf 196 kodeksu karnego. Rozmawialiśmy o tym z profesorem Patyrą. No nie będę zdradzał, jaki jest jego pogląd, ale chciałem zapytać pana posła. To jest paragraf o obrażanie uczuć religijnych, że jest to penalizowane w polskim systemie karnym. Czy jest pan za tym, żeby ten paragraf wykreślić z polskiego prawa?
Tak, zasadniczo tak. No, znaczy, chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, żebyśmy znowu tylko nie strzelali do jednej bramki. No, że wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażanie swobodnego swoich poglądów, niezależnie od tego, jak oburzających, zostały skasowane. Jest kilka takich przepisów. No, z jednej strony ten o obrazie uczuć religijnych, jest zakaz głoszenia tam komunizmu, nazizmu i innych ustrojów totalitarnych. Też przy całym obrzydzeniu do tych ustrojów uważam, że zakazywanie tego jest niewłaściwe. No, ale są też te artykuły dotyczące zniesławienia i zniewagi w kodeksie karnym, które są absolutnie kuriozalne i uważam, nadają się wyłącznie do skasowania. No, nie może być tak, że ktoś się sądzi o to, że drugi powiedział mu, nie wiem, no, ty pedale, czy tam, no, takie mieliśmy w Polsce procesy swego czasu. Wypłakiwanie się przez dorosłych ludzi w sądzie, że ktoś komuś brzydko powiedział, jest absolutnie niedopuszczalne, a przepis o zniesławieniu, dodatkowo to jest zniewaga, tak? A przepis o zniesławieniu, no, służy w wielu sytuacjach do kneblowania wolności wypowiedzi. Co innego sprostowanie, to kiedy trzeba prawo do sprostowania, prawo do obrony dobrego imienia, kiedy ktoś powiela fałszywe informacje, ale przepis o zniesławieniu wcale nie mówi, że informacje muszą być fałszywe. Tam nie ma takiego w znamionach czynu wymienionego tego, że oskarżenie jest fałszywe. Po prostu każda informacja, która komuś szkodzi, może być potencjalnie pretekstem do skazania go z tego artykułu. Więc no, ten cały pakiet wolności słowa, gdyby przygotować, to ja byłbym za. No, niechętnie bym się zgodził, gdybyśmy mieli tylko znowu do jednej tutaj bramki strzelać, znaczy znosić ten przepis o wolności dotyczący zakazu obrażania uczuć religijnych przy jednoczesnym pozostawieniu tamtych pozostałych, no bo bądźmy sprawiedliwi, tak? No, jeśli wszystkie takie tam, no, mowy nienawiści i inne tego typu rzeczy nie powinny mieć miejsca w prawie. Tak? Nie może być tak, że jeden dekretuje prawo do swobody wypowiedzi drugiego obywatela. Więc pod tym warunkiem jak najbardziej.
Czyli widzicie, mówię teraz do naszych widzów, że tu pewnie z panem posłem w tym szerszym pakiecie to byśmy się również zgodzili, ale w sprawie 196 z tych trzech różnych środowisk wyszedł zgodny przekaz. To jest ograniczanie swobody, wolności wypowiedzi, swobody także religijnej i tak dalej. Tu przedstawiciele tych trzech różnych środowisk wypowiedzieli się tu bardzo spójnie.
I zapytamy o to jeszcze doktora Bartłomieja Wróblewskiego, bo już widzę, że domagacie się, żeby zaprosić posła Wróblewskiego do
zaproszenie już
naszego studia. Także tutaj obietnica, że na pewno to zrobimy. I zapytamy również o artykuł 196. Na koniec chciałam zapytać jeszcze ciebie, pastor Paweł Chojecki, kto według ciebie jest najlepszym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich spośród tych trzech?
Nie poznałem pana Ikonowicza osobiście. No, on jest takim trybunem znany z takich zachowań, także jego na razie sobie, że tak powiem, dam z boku. Nie będę wypowiadał się jasno na temat jego przydatności na ten urząd. Poznałem w rozmowie i dyskusji obu kandydatów tych głównych sił politycznych, czyli doktora Wróblewskiego i profesora Patyrę, i stwierdzam, że z obu potrafię nawiązać porozumienie. Widzę, że to są ludzie wysokiej kultury, jednocześnie skromności. Różnią się tu głównie podejściem do aborcji. I tu
profesor Patyra powiedział, że sympatyzuje ze strajkiem kobiet w trakcie naszego wywiadu.
Tak, dlatego mówię, że różnią się w tym obszarze i tutaj myślę, że dyskusja pokazałaby, że być może te różnice nie są aż tak wielkie, bo jednocześnie pan profesor Patyra mówił, że uważa aborcję za zło. Nie? Pytanie tylko, jak w przestrzeni szczególnie współczesnego państwa ten przepis czy tę kwestię rozwiązać. Także tutaj myślę, że obaj ci kandydaci z mojego punktu widzenia mają bardzo podobną, można powiedzieć, wartość, jeśli chodzi o moje poparcie. Na dzisiaj bym jeszcze nie wyrokował.
Bardzo dziękujemy za rozmowę. Oczywiście będziemy śledzić sprawę wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jak mówi doktor Wróblewski, przypuszcza, że głosowanie w Sejmie odbędzie się 30 marca.
Tu jeszcze o takich śmiesznych rzeczach, no śmiesznych, ale tragicznych w tym sensie, że to prokuratura i polskie sądy się tym zajmują. Oto jeden z literatów pozwolił sobie nazwać prezydenta, teraz proszę o pomoc, chyba debilem. I już jest afera na cztery fajerki, nawet zagraniczna. Tu już BBC pisze na ten temat. Będziemy się w dogrywce tym tematem jeszcze zajmowali. Ale to jest potwierdzenie tego, co mówił przed chwilą pan poseł, że tu jest cała, można powiedzieć, taka pula, czy cała grupa przepisów polskiego kodeksu karnego, który blokuje wolność słowa, wolność wymiany myśli.
Dziękujemy za rozmowę. Był z nami poseł Dobromir Sośnierz. Życzymy dużo zdrowia.
Dziękujemy.
I teraz przechodzimy do waszych głosów. Krzysiek, obawiam się, że doktor Patyra mówi to, co widzowie Idź Pod Prąd chcą usłyszeć lub ewentualnie co mogą przełknąć, i mówi to ze względu na to, gdzie występuje. Czy możemy ufać tym pięknym słowom, na przykład o wolności?
Wydaje mi się, że nie, chociaż oczywiście zawsze w przypadku ludzi ze środowiska politycznego kandydujących na jakiś urząd, no to no, rozumiemy, że oni chcą jak najładniej pokazać się opinii publicznej, zdobyć przychylność jak największej ilości osób. Tu profesor Patyra odwoływał się do swojego doświadczenia pracy na uniwersytecie, pracy ze studentami, i mówił, że on te same rzeczy od lat powtarza studentom w ramach swojej działalności dydaktycznej na Wydziale Prawa UMCS. Stąd tu jego wypowiedzi dotyczące właśnie źródeł prawa, pozycji jednostki kontra rząd, nie? Że to właśnie rząd jest dla nas, a nie my dla rządu. Rozumiem, że to są jego najgłębsze przekonania. Także akurat w tym obszarze nie myślałbym, że jest to jakiś zabieg pod publiczkę, ponieważ dość łatwo byłoby zweryfikować to, czy wykazać tu no, rozbieżność tych poglądów.
Johnny Walker, Pan Bóg dał ludziom jedno zalecenie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak w skrócie to streszcza całe prawo. To jeszcze ja dorzucę od siebie. Tutaj rozmawialiśmy przed chwilą z posłem Sośnierzem. Czy to rzeczywiście jest tak, że kiedy mówimy o tych prawach naturalnych, przyrodzonych, to musimy się odwołać do Biblii? Czy to jest jedyny fundament?
No, tu poseł Sośnierz pokazywał tu różne próby, fikołki filozoficzne, logiczne, gdzie różni ludzie próbują w jakiś sposób uzasadnić, no na przykład ta próba libertarian, że człowiek należy do samego siebie. No ale skąd to wiemy? No, przecież też w historii,
jest coś narzuconego
w historii mieliśmy i mamy do dzisiaj do czynienia z niewolnictwem i tak dalej, nie? Czyli widać, że to nie jest jakaś powszechnie uznawana z psychologii, wiesz, jak psycholodzy definiują normę zdrowia psychicznego. No, że większość taką, że tak powiem, cechę przejawia, a mniejszość, nie? Czyli wszyscy, którzy są w mniejszości, to co, świry, nie? Także widać, że jeśli przyjmujemy tego typu jakieś konstrukty myślowe, no to zwykle to są jakieś, można powiedzieć, poglądy części osób, nie? I w tym momencie inni mówią, no dlaczego ja się mam z tym zgadzać, nie? Stąd ta jedność cywilizacyjna państwa jest dość ważnym elementem. Ona jest dzisiaj pomijana, rozbijana. Skąd jest fundament naszych wartości? Skąd wiemy, co jest dobre, a co jest złe, nie? Zobaczcie państwo, że właśnie ostatnie kilkadziesiąt lat to jest rozbijanie właśnie tego fundamentu. Ja już nie mówię o różnicach konfesyjnych, czyli jest taki kościół, śmaki, kościoły nawzajem mogą się naparzać, nie zgadzać i tak dalej, ale w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej tym fundamentem jest Pismo Święte. To jest źródło, można powiedzieć, wiedzy o tym, co Bóg nam objawił, jeśli chodzi o dobro i zło. I dopóki państwa świata zachodniego były w ramach cywilizacji zachodniej, bardziej lub mniej w sposób taki kodyfikowany czy pisany zgadzały się z tym źródłem praw, to nie mieliśmy problemu, jakie jest prawo jednostki, jakie nie jest prawo jednostki, na przykład czy mamy prawo do zmiany płci, nie? To tego w ogóle problemu kiedyś nie było. On jest problemem wymyślonym, można powiedzieć, dzisiaj przez ludzi i, że tak powiem, celowo koncentrowana jest uwaga całej opinii publicznej na tego rodzaju tematach, a jednocześnie na przykład, tak jak mówił poseł Sośnierz, zabiera się fundamentalne prawa, na przykład do gospodarowania swoim mieniem, czy inne też poważne prawa, czy prawo do zgromadzeń i tak dalej. I tu już nie ma specjalnej dyskusji, a na temat tego, no to bardzo, bardzo takie rozgrzane dyskusje się toczą. Także jesteśmy w chwili jakiejś takiej, można powiedzieć, albo zmierzchu cywilizacji chrześcijańskiej, albo jakiegoś, można powiedzieć, kryzysu, który doprowadzi do jej odnowy, nie? I tutaj cały świat teraz się nad tym zastanawia, czy mamy do czynienia z, można powiedzieć, upadkiem i to już będzie zaraz taka ruina i tu na zgliszczach, no, będą już jakieś formy totalitaryzmu typu taki wszechświatowy gułag, system kontroli, czyli te wzorce chińskie zostaną na cały świat rozszerzone, czy też tu profesor Zybertowicz w takiej książce Samobójstwo oświecenia wraz ze swoim zespołem postawił taką właśnie tezę, że jeśli nie pojawi się odpowiednia grupa odpowiednio zmotywowanych chrześcijan, którzy przeciwstawią się upadkowi tej cywilizacji, to niedługo będzie tu pozamiatane. I to, można powiedzieć, on z całym swoim zespołem, absolutnie nie odwołując się do Księgi Apokalipsy, nie, no bo tam najwięcej jest na ten temat, kto chce więcej, zapraszam dzisiaj na 20:30, tylko odwołując się do badań socjologicznych i badań nad rozwojem technologii. Nie? Oni doszli do tego wniosku, że jesteśmy w przededniu świata totalitarnej kontroli mózgu. Nie? We don't need no education i tak dalej, to już nie będziemy sobie tylko śpiewać, tylko to już niedługo komunizm nam wprowadzi, jeśli chrześcijanie się nie przebudzą. To jest zdanie, mówię, socjologów, naukowców. Oczywiście zdanie pastorów to, że tak powiem, już dawno, dawno temu było to samo. Dlatego kiedy rozmawiałem z profesorem Zybertowiczem na temat jego książki, to powiedziałem, cieszę się, że wreszcie mówicie to, co pastorzy, to, co my od wielu lat.
I ten wywiad znajdziecie Jezusowi na naszym pastora. Kanale. Temat wolności poruszaliśmy na Zjeździe Idź Pod Prąd w zeszłym roku, ale myślę, że to jest dobry też punkt do kolejnej debaty w telewizji Idź Pod Prąd, także śledźcie nasz kanał. Ja tylko przypomnę, że nasz projekt utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu i co miesiąc mamy akcję 1000 gitar nam gra. Do końca marca pozostał tydzień i na dzisiaj, zdaje się, mamy 600
630, myślę, że już na teraz, bo to w trakcie programu też nasi widzowie wspierają nas, także na dzisiaj mamy 630, no to jeszcze dość daleka droga, to jest taki
także zachęcamy
moment,
was,
jak 2/3,
żebyście nie czekali na ostatnią chwilę, już dziś możecie nas wesprzeć, szczegóły na stronie izpodprat.pl/wsparcia. Jeszcze na koniec piękne życzenia od naszych widzów dla redaktora Uniki Chojeckiej, która dzisiaj obchodzi urodziny Mieczysław. Wszystkiego najlepszego w dniu urodzin dla siostry Uniki, życząc błogosławieństwa Bożego na co dzień, zdrowia i spełnienia wielu marzeń i radości z życia osobistego, jak i zawodowego.
Ja nie będę prywaty uprawiał.
Wszystkiego najlepszego od całej redakcji. To był program Idź Pod Prąd na żywo jeszcze dzisiaj o 18:00. Idź Pod Prąd, dogrywka, później 19:00. Serwis informacyjny, a o 20:30 Biblia w czasie zarazy. Dziękuję Ci za udział, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję Tobie i Państwu oraz naszym gościom. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Mówiliśmy już o różnych aspektach oceny władzy państwowej. Dzisiaj chciałem powiedzieć o demografii, bo i o tym Biblia jasno się wypowiada. Oddajmy więc głos najmądrzejszemu z ludzkich monarchów, królowi Salomonowi. To jest Księga Przysłów Salomona, 14 rozdział, 28 werset. Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek. Państwu grozi upadek. Czyli zobaczcie, odpowiedzialnością króla, odpowiedzialnością władzy państwowej jest stworzenie takich warunków, żeby ludzie realizowali ten Boży nakaz rozmnażania się, żeby ich było coraz więcej, a nie coraz mniej. Zobaczcie, jak bezbożne ekipy rządziły do tej pory Polską. Zobaczcie, komuniści na koniec wyrzucili może 700 tysięcy, może milion niepoprawnych politycznie, wygonili ich z Polski. Bardzo wartościowych, można powiedzieć, część naszego narodu, kwiat naszego narodu. Potem kolejne te ekipy tej zmowy katolicko-komunistycznej, czyli PRL-u BIS, III RP. 3 miliony Polaków przedsiębiorczych, chcących zarabiać, utrzymywać swoje rodziny, wyrzucili, wypluli ich za granicę. A teraz tak cisną naród, takie warunki stworzyli, taką niepewność, poczucie niesprawiedliwości, że ludzie tu nie chcą mieć dzieci. Oceńcie sobie tę władzę. Chwała króla polega na liczebności ludu, lecz gdy ludzi braknie, księciu grozi upadek. Polsce grozi upadek.
Dwudziestego trzeciego marca 1939 roku do portu w Kłajpedzie wpłynęła olbrzymia flota niemiecka licząca około 60 okrętów wojennych. Na pokładzie pancernika Deutschland przybył sam Adolf Hitler. Oddziały SS i policji z Prus Wschodnich wkroczyły do miasta jeszcze nocą. Hitler, witany owacyjnie przez miejscowych Niemców, zszedł na ląd, dokonał przeglądu oddziałów, zwiedził miasto, wygłosił okolicznościowe przemówienie i podpisał akt inkorporacji kraju kłajpeckiego do Rzeszy. Do końca I wojny światowej Kłajpeda, wówczas Memel, należała do Niemiec. Na mocy traktatu werselskiego utworzono tzw. kraj kłajpecki, pozostający pod zarządem Ligi Narodów i obsadzony przez francuskie wojska. W roku 1923 Litwini zainscenizowali powstanie w Kłajpedzie i wcielili ją do swojego państwa. Niemcy stanowili najliczniejszą grupę ludności kraju kłajpeckiego. W roku 1938 zdobyli miażdżącą większość w kłajpeckim sejmie, a zorganizowane przez nich oddziały paramilitarne liczyły tysiące członków. 20 marca 1939 roku litewski minister spraw zagranicznych Juozas Urbšys został wezwany do Berlina. Joachim Ribbentrop zażądał od niego zgody na aneksję kraju kłajpeckiego. W przypadku odmowy zagroził bombardowaniem Kowna i aneksją całej Litwy. Początkowo Litwini odmówili, ale przekonawszy się, że nie mogą liczyć na niczyją pomoc, przystali na niemieckie warunki. Aneksja Kłajpedy była ostatnim pokojowym podbojem Hitlera. Tego samego dnia w Polsce rozpoczęto tajną mobilizację. W pierwszym etapie zmobilizowano 4 dywizje piechoty, brygadę kawalerii oraz różne oddziały pozadywizyjne.